Witam Was wszystkich, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy wspólnie razem przeżywać ten dobry czas, bo wierzę, że jest to dobry czas. Możemy mieć czas społeczności z sobą razem, ale przede wszystkim z naszym Panem. I to jest coś, co powinno w nas wywoływać ten szczególny entuzjazm. Entuzjazm, który promieniuje na zewnątrz, gdy patrzę na Wasze uśmiechnięte twarze, to jestem przekonany, że tak właśnie jest, że jest to dobry czas. Jednej z pieśni, moim zdaniem oczywiście tylko z piękniejszych pieśni, ze śpiewnika Pielgrzyma, brzmią: zwróć swój wzrok na Jezusa, jak piękny jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet, w blasku Jego miłości bez miary. Niesamowite słowa. Gdy gdzieś tam w pamięci odgrzewałem je przez chwilę, to natchnęły mnie one do dzisiejszego słowa, do tego, czym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. Słowa właśnie tej pieśni. Stąd ten początek. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Trzy fragmenty z Bożego Słowa, które w bardzo podobny sposób do nas przemawiają. Z pewnością dobrze znacie. Ja tylko przeczytam je bardzo króciutko. Z listu do Tymoteusza. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa. Tak autor tego listu mówi do Tymoteusza. W liście do Hebrajczyków. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I tego samego listu, z trzeciego rozdziału. Przeto bracia święci, współuczestniczący powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Te trzy fragmenty szczególnie wyraźnie zachęcają nas dzisiaj do tego, tak jak słowa tej pieśni, aby zwrócić swój wzrok na Jezusa. Ten, który mówi o tym, miej w pamięci Jezusa Chrystusa, dosyć zaskakujący, bo przecież mówi do Tymoteusza, tego, który był w kościele, tego, który służył, tego, dla którego Pan Jezus jest prawdziwą, niesamowitą wartością. Czy on powinien o nim pamiętać? Czy mógł o nim zapomnieć? To tak, jakby właściwie przypominać rolnikowi, żeby pamiętał o polu, albo, no nie wiem, marynarzowi o tym, żeby nie zapomniał o morzu. Czy jest to w ogóle możliwe? Dlaczego tak mówi apostoł do Tymoteusza? Prowadzimy wszyscy, myślę, chrześcijańskie, owocne życie. Z jednej strony toczymy bój wiary i chcemy, aby on był zwycięski. Z drugiej strony chcemy dorastać do wymiarów Pana Jezusa Chrystusa, tak jak czytamy w Bożym Słowie, i chcemy, aby to się stało jak najszybciej. Jest w nas takie pragnienie, głęboko w to wierzę. Ale w tym wszystkim, naszym codziennym chrześcijańskim życiu, najistotniejszym elementem, tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest zwrócić swój wzrok na Jezusa. Dlaczego to jest takie ważne? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że On jest źródłem wszystkiego. Bez Niego nie ma nic, i poza Nim nie ma nic. Jeżeli głęboko wierzymy w Tego, który jest wszystkim i we wszystkim, to wiemy, że to Słowo jest prawdziwe. Amen. Zwróć dzisiaj swój wzrok na Jezusa. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Bóg stawia nam różne wyzwania. Daje nam różne zadania. Z jednej strony jesteśmy powołani do tego, aby iść i głosić Ewangelię. Innymi słowy, aby czynić uczniami. Głosi tą Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, wzywać innych do naśladowania. Mamy wstępować w ślady naszego Pana, być tymi, którzy kontynuują to, co On rozpoczął. Do tego Bóg nas powołał. A z drugiej strony żyjemy w świecie, w tak wrogim otoczeniu, o którym Słowo Boże mówi, że toczymy bój. I ten bój nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami. To jest codzienna walka, codzienne zmaganie się. Codziennie jesteśmy narażani na ataki. Codziennie czemuś musimy stawiać w duchowym życiu czoła. Czy mamy jakieś szanse? Czy jesteśmy skazani na porażkę? Jeśli polegamy na tym, co wypracowujemy, jeśli polegamy na własnych siłach, na własnych umiejętnościach, to w tej duchowej walce się nie ostaniemy. I to chciałbym na podstawie Bożego Słowa bardzo wyraźnie podkreślić. Jeżeli postawię na własne ja, to co mówiłem nie tak dawno, jeśli postawię na własne siły, to w duchowej walce nie mam szans. Bo czymże jest moje ja? ale dzięki Bogu mamy tego, który jest zwycięzcą. Tym, który jest źródłem, tym, który jest natchnieniem. Do Niego możemy przyjść w modlitwie i do Niego, wierzę, głęboko w to przychodzimy w naszych usilnych błaganiach. Czasami prosząc o mądrość, czasami prosząc o wiarę, o wzmocnienie, o pocieszenie, o więcej mocy do duchowej walki, do tego, aby odnosić zwycięstwa, ale też, aby mieć siłę przejść przez ciemną dolinę, bo i takie w naszym życiu mogą się pojawić. Ale Bóg zachęca nas, abyśmy patrzyli na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, aby wieść zwycięskie życie. Drogi bracie, drogie siostro, czy jesteś zwycięzcą? Czy dzisiaj mogę powiedzieć o sobie: tak, jestem dzisiaj zwycięzcą? 11 rozdział Listu do Hebrajczyków jest wyjątkowy. Ta wyjątkowość, nie wiem, czy rodzi się przede wszystkim z tego, o kim on mówi. I nagłówek w jednym z tłumaczeń Bożego Słowa mówi o ludziach, którzy zostali nazwani, jak pamiętacie, bohaterami wiary. Wiele razy może zastanawiałem się nad tym, jakie cechy powinien mieć bohater. Świat ładuje w nasze umysły pewne wyobrażenia o tym, jak bohater powinien wyglądać. Gdy czytamy różnego rodzaju książki, wtedy widzimy różnych bohaterów. Mają różne cechy, różny wygląd. Czasami obrazy gdzieś tam wtłaczają w nas to, jak powinien bohater wyglądać. Gdy czytam 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, nie potrafię sobie tego dopasować. Bo tego się nie da dopasować. Bo ci ludzie zostali nazwani bohaterami ze względu na swoją wiarę. Ze względu na swoje życie, na to, co zrobili, kim byli. Nie na to, jak wyglądali. Nie na to, co umieli albo czym szczególnym dysponowali. Wielu z nich właściwie nie miało się czym pochwalić, gdybyśmy na to patrzyli. Ale ten 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, ja uważam, bardzo trafnie gdzieś tam zostało to w ten sposób wtłoczone, bo oryginale tego oczywiście nie ma. I to jedno słowo bohaterowie ma zupełnie inny wymiar. I gdy patrzę na tych ludzi, o których mówi to słowo z tego 11 rozdziału, zaczynam się zastanawiać nad ich życiem. Jest ich tu opisanych bardzo dużo, ale też to słowo mówi, że to nie wszyscy. Bo przecież nie byłoby czasu, ażeby mówić o wielu innych, aby wspominać jeszcze tych, którzy byli. Ale jedno jest ważne. To, że oni podobali się Bogu. Oni byli wpatrzeni w Boga. Może wielu rzeczy czasami nie rozumieli. Może często zadawali sobie pytania. Wielu z nich często się buntowało. Chciało iść inną drogą. Ale podobali się Bogu. Bo bez wiary Bogu podobać się nie można. I tak czytamy w 6 wersecie. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi najpierw uwierzyć, że On w ogóle istnieje. Bo przecież nie miałoby to sensu. Musisz uwierzyć, że On w ogóle istnieje. I to jest dopiero początek naszej, każdego z nas, drogi za Panem. A co więcej, gdy uwierzysz, że On istnieje, gdy przystąpisz do Niego, to w tym wersecie czytamy, że On co robi? Nagradza tych, którzy Go szukają. A więc to jest kolejna rzecz. To nie wystarczy tylko uwierzyć, że Bóg istnieje. Fajnie, przyszedłem, jestem, cieszę się, wszyscy niech się cieszą. To jest radość, ale my mamy co robić? Szukać Boga. Wpatrywać się w Jego twarz. Odkrywać coraz to nowe rzeczy. To jest proces. Nie ma sensu, tak jak w biegu, nie ma sensu, abym w pewnym momencie stanął przed metą i powiedział: już mi wystarczy. Na dzisiaj mam dość. Zobaczę, co będzie dalej. To nie ma sensu. Życie dla Boga to ciągle poszukiwanie Jego oblicza. To ciągle wpatrywanie się w Jego twarz. To ciągle korygowanie, bo potrzebuję korekty, Bożej korekty. Potrzebuję, aby On skorygował moje życie. Codziennie popełniam dziesiątki błędów i potrzebuję, aby to Bóg korygował moje życie. Ale potrzebuję wpatrzyć się w Jego twarz. Zobaczyć piękno tej twarzy. A gdy będę tak blisko, to również usłyszeć bicie Jego serca. Jeżeli zazdrość może być pozytywna, to zazdroszczę temu, który położył swoją głowę na piersi Jezusa i słyszał bicie Jego serca. To jest jedyny przykład, który mi się kojarzy z tym, że zazdrość może być pozytywna. Ale dziś mogę usłyszeć bicie Bożego serca. ale potrzebuje bliskości. Potrzebuje przybliżyć się do Pana. Potrzebuje szukać Go każdego dnia, a On da się znaleźć. Bo tak mówi Boże Słowo. Ale ci, których świat nie był godzien, o którym mówi ten 11 rozdział, zabijani, mordowani, drastyczny sposób za swoją wiarę. Ci, którzy czekali na wypełnienie obietnicy, w 39 wersecie tego samego rozdziału czytamy o nich, że oni wszyscy, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. A to nie jest koniec. Bo dalej czytamy, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas, czyli na ciebie i na mnie, na tych, którzy wierzą, którzy przystępują, którzy szukają Bożego oblicza, ze względu na nas przewidział coś lepszego, mianowicie to, ażeby oni nie osiągnęli celu bez nas. I to jest coś niesamowitego. To jest coś wręcz niewyobrażalnego, że kiedyś przyjdzie dzień, przyjdzie taka chwila, gdy staniemy razem w jednym rzędzie obok tych, którzy zostali wymienieni, choćby nawet tylko w tym fragmencie. I będziemy mogli stanąć w jednym rzędzie przed obliczem naszego Pana, obok tych, którzy czekają na Ciebie i na mnie. To tylko krótka chwila. To tylko krótki czas. Czegoś, czego dzisiaj nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ogarnąć, bo Bóg nie jest ograniczony czasem. Wiemy, że u Boga jeden dzień to 1000 lat, a 1000 lat jeden dzień. Czapki z głów dla tego, kto wytłumaczy. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, bo Bóg jest wszystkim i we wszystkim. Ale oni czekają na Ciebie i na mnie. Czyż to nie napawa mnie chęcią do tego, aby zrobić coś więcej? Czy, drogi bracie, droga siostro, nie odczuwasz potrzeby, aby rzeczywiście wpatrzeć się w Bożą twarz, zobaczyć jej piękno? Aby rzeczywiście być zwycięzcą? Aby być bohaterem? Bo o nich dzisiaj też to słowo bardzo wyraźnie mówi. I kiedyś stanąć w jednym rzędzie. Ale bardzo często, niestety, staramy się również w naszym życiu, w chodzeniu za Panem, rozwiązywać nasze problemy tak, że godzimy się na daleko idące odstępstwa. Bardzo często jest tak, że próbujemy coś sobie wytłumaczyć i wtedy to nasze chrześcijańskie życie pozbawiamy tej autentycznej Bożej mocy, Bożego działania. Próbujemy jakby wszystko zakryć, dorabiając sobie może czasami nawet jakąś zupełnie błędną teologię, usprawiedliwiającą nasze zachowania, nasze czyny, nasze postawy. To, co jest nam dobre, wygodne, czasami zakrywamy, czasami chcemy, ażeby to nie wyszło na jaw. I bardzo często zaczynamy żyć, będąc po prostu religijnymi osobami. Zamiast rozkoszować się Bożą obecnością, żyć pełnią Chrystusa, to zaczynamy żyć religijnym życiem. Dobrym życiem. Życiem może wypełnionym dobrymi uczynkami. Życiem wypełnione dobrymi rzeczami i tymi jednymi drzwiami, na których trzymamy, obrazowo mówiąc, swoją rękę z napisem tylko moje. I tak bardzo mocno trzymam te drzwi, tak bardzo mocno trzymam się tej klamki z napisem moje, że gdybym usłyszał słowa, które usłyszał Piotr, będąc w Łodzi, chodź, to tak naprawdę nie byłbym w stanie puścić tej klamki, bo to jest przecież tylko moje. Za tymi drzwiami jest coś, co moje. Boże, przecież mi też się coś należy. A Bóg oczekuje od nas tej jasnej deklaracji, jak w pieśni, wszystko Tobie dziś oddaję. I to jest wyzwanie dla mnie, ogromne wyzwanie, abym mógł wszystko tak rzeczywiście, tak prawdziwie, patrząc sobie prosto w twarz, mógł spojrzeć sobie prosto w oczy i mieć tą świadomość, że rzeczywiście tak jest. Będąc uczciwym przed samym sobą. Często może tak wiele uwagi skupiam na własnych potrzebach, na napotkanych przez siebie trudnościach, na tym, co w życiu gdzieś tam nie wyszło, na tym, co mnie dręczy, na problemach oraz może czasami na samym sobie, na moim własnym ja. Tym zajmuję swoje myśli, o tym mówię. O tym rozmawiam z osobami, które są mi bliskie. Tak bardzo jestem zajęty tym wszystkim, co mnie dotyczy, co mnie dotyka, Bo przecież to jest ważne, bo przecież to jest moje. A nie zauważam tego, jak bardzo mnie to absorbuje, jak bardzo się w tym pogrążam. Ktoś powiedział, przestaliśmy mieć w pamięci Jezusa Chrystusa i przestaliśmy skupiać naszą uwagę na Jezusie. Przestaliśmy po prostu na Niego patrzeć. Jeden z wielkich kaznodziei. Przestaliśmy po prostu na Niego patrzeć. Tak wiele rzeczy zasłoniło Jego obraz, a przecież On jest darem. Przecież On jest najcenniejszym darem. W Nim jest wszystko. Nawet zaczynam mieć świadomość tego, że w moim Bogu jest wszystko, zaczynam dostrzegać, że On rozwiązuje wszystko w moim życiu, że On mnie prowadzi, że do Niego zawsze mogę przyjść. Bóg darował w Nim wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. A to znaczy, że nie ma potrzeby, abym szukał gdzie indziej. Nie ma potrzeby, abyśmy poza Nim szukali czegoś innego. Dlatego chciejmy tak na nowo zwrócić swój wzrok na Jezusa. Pismo Święte uczy nas bardzo wyraźnie, że wszystko może stać się naszym udziałem. Jak? Widzicie, w drugim liście Piotra czytamy, że dzieje się to przez poznanie Pana Jezusa Chrystusa. I nie ma innej drogi. Wszystko może stać się naszym udziałem przez poznanie Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, bardzo krótko, poprzez wpatrywanie się w Jego oblicze. Poprzez szukanie Go każdego dnia. Nie tylko dzisiaj, w niedzielę, gdy mamy czas społeczności, czy w środę, ale wtedy, gdy przychodzi poniedziałek. Zawsze przychodzi jakiś poniedziałek. Pamiętam pierwszą konferencję młodzieżową, którą organizowaliśmy. To było wyzwanie. Wiecie, dzisiaj może tak to nie brzmi, ale wtedy pamiętam, to było 16 lat temu w zborze, w którym byliśmy, organizowaliśmy konferencję, pierwszą w ogóle wtedy tam konferencję młodzieżową. Modliliśmy się o to długo, o Boże błogosławieństwo, prowadzenie. Pamiętam dziwne sytuacje, które się zdarzyły. Ktoś nawet, go nadgorliwy, wysłał mnie na komisariat policji, aby prosić o zgodę. Do dzisiaj nie wiem dlaczego, ale policjanci byli na tyle uprzejmi, że chcieli mi tam dwa radiowozy podstawić do ochrony. Że nie było potrzeby, ale przyjechało grubo ponad 200 osób. Wiecie, ciężko się było pomieścić, ale byliśmy Bogu wdzięczni za to, że to On tak działał. Wystarczyło zwrócić swój wzrok na Jezusa i działy się niesamowite rzeczy, wielkie rzeczy. Doświadczaliśmy niesamowitych rzeczy. Bardzo często o wielu rzeczach wiemy, ale wiemy tylko w teorii. Ale gdy zaczniesz zwracać swój wzrok na Jezusa, to poczujesz chęć czegoś więcej, ażeby teoria stała się praktyką. Ja wiem, że często o tym mówię, ale dla mnie stało się to niezwykle ważne. Można wiedzieć dużo, można czytać dużo, można cytować, sypać fragmentami, ale tak naprawdę pozostanie to tylko wiedzą. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy przeszli od wiedzy do praktyki. Każdy z nas, bo każdy z nas ma tu swoje miejsce. W tej czy innej społeczności jesteś potrzebny, bo Bóg chce cię używać do wielkich rzeczy. Bez względu na to, czym one są. Czasami ważnym jest to, ażeby odwrócić swoją uwagę od swoich braków i niedociągłości. Ażeby nie usprawiedliwiać się tym, że ja nie potrafię tak jak pan X czy pani Y. Ja nie potrafię, bo ja nie mam takich umiejętności, ja nie mam tego czy owego. Ale gdy będę zwracał tylko, skupiał swoją uwagę tylko i wyłącznie na swoich brakach, to nie dostrzegam nigdy mocy tego, który jest większy. Który jest wszystkim i we wszystkim, o którym mówimy. Dlatego ważnym jest, aby zwrócić swój wzrok na Jezusa i na Nim skupić swoją uwagę. Czasami może wydaje nam się, że Bóg musi coś zrobić w jakiejś sytuacji. Żyjemy, coś się dzieje i oczekujemy Bożego działania. I wydaje nam się, że tak, Bóg z tym coś musi zrobić. A jeżeli On z tym nic nie zrobi, no to ja z tym coś zrobię. Jakże często zdarza się tak myśleć. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć jedną rzecz, cytując kogoś innego, że prawda jest taka, że ani Bóg nie musi już nic zrobić, ani też nam nie potrzeba już jest nic zrobić. Trzeba tylko uświadomić sobie i zaakceptować to, że Bóg już zrobił wszystko. I to jest bardzo proste. Bardzo proste, gdy o tym mówimy. Ale od słów do praktyki jeszcze daleka droga. I myślę, że wiecie, o czym mówię. To jest coś, co nazywamy wiarą. To jest coś, co nazywamy bardzo krótko krokiem wiary. To, o czym mówiliśmy w liście do Hebrajczyków. To jest to, czego potrzebujemy poprzez zagłębianie się w piękno Bożej twarzy. Boże Słowo w wielu miejscach zachęca nas do tego, abyśmy zachowywali się tak, a nie inaczej, abyśmy podejmowali świadome działania, abyśmy żyli tak, a nie inaczej, dlatego abyśmy byli zwycięzcami. Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w nas? Albo inny fragment, który dobrze znamy. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? A może ten. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Uważajcie się wtedy za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Znane fragmenty Bożego Słowa, listu do Kolosan między innymi, czy listu do Rzymian, ten ostatni. Słowa, które czytamy, które może cytujemy i może wypada dzisiaj tak uczciwie stwierdzić, tak, wiem o tym. Tak, czytam o tym. Bardzo mi się to podoba, gorąco tego pragnę, ale może w praktyce tak naprawdę tego nie doświadczam. Bo brakuje mi tego kroku, żeby przejść od wiedzy do praktyki. Tego jednego małego kroku, żeby czegoś doświadczać. Czasami ktoś pyta, już nie wiem, o co prosić w swoich modlitwach. Już nie wiem, o co zabiegać. Co mam jeszcze więcej robić? I znowu Słowo Boże, jakby jest tu dla nas drogowskazem. Ono mówi, oświecił oczy naszego serca, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jaka jest nadzwyczajna Jego wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie. To z listu do Efezjan. Albo, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych, abyśmy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I dalej, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Prosta odpowiedź. Niesamowite Boże Słowo. Liście do Efezjan. Chodzi więc tak po prostu nie o wpływanie na Boga. Nie chodzi o to, aby On zmieniał okoliczności. Nie chodzi o to, ażeby On w jakiś szczególny sposób zmieniał wszystko to, co dzieje się wokoło nas. Ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, ażeby Bóg zmieniał nas wewnątrz. Abym był gotowy na całkowitą przemianę. Aby to we mnie się działo i abym ja miał wpływ na okoliczności, a nie okoliczności na mnie. Abym był ugruntowany, tak jak czytaliśmy w tym słowie przed chwilą. Ale taka przemiana zachodzi tylko wtedy, gdy bezustannie będę się koncentrował na osobie Jezusa Chrystusa. I nie ma innej drogi. I nie ma innej możliwości. Tylko to, gdy zwrócę swój wzrok na Jezusa. To również fakt, aby być w społeczności, aby mieć społeczność, ażeby wzrastać, rozwijać się, ażeby dawać coś z siebie, ażeby uczestniczyć w tym, co się dzieje, ażeby tylko nie być gdzieś tam z boku, obserwować. Społeczność w modlitwie, społeczność w uwielbieniu, społeczność w prostych rzeczach, przy prostej pracy czasami. Albo choćby nawet przy kawie i herbacie. Dobre słowo, życzliwy gest. Czasami oczekujemy wielkich rzeczy, a nie jesteśmy gotowi na te małe, proste. A tak niewiele trzeba. Tak niewiele trzeba. W liście do Kolosan, w drugim liście do Kolosan 3,18 czytamy: my wszyscy tedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I niezwykle ważne, jak to sprawia Pan, a nie my. Bo my z siebie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Możemy się usilnie starać, ale bardzo często na staraniach się kończy. Ile razy jeszcze chcę ponosić życiowe porażki? Drodzy bracie, droga siostro, chciej być zwycięzcą. Chciej być bohaterem wiary. Chciej być tym, który stanie w jednym szeregu z tymi, o których mówił 11 rozdział, bo tam jest twoje miejsce, bo oni czekają na ciebie. To jest wyzwanie. To nie jest proste. Ale nikt nie powiedział, że to nie jest możliwe. Bo wierzymy w tego, u którego wszystko jest możliwe. Ktoś życie chrześcijanina porównał do róży. Piękny kwiat. Ci, którzy z was lubią, to myślę, że się ze mną zgodzą. Ale róża ma jedną taką cechę, że ten kwiat, gdy patrzymy, jest dopiero na górze. Po drodze są kolce, które czasami ranią, które sprawiają ból. I taka czasami może być takie może być czasami życie chrześcijanina. Ale na końcu jest coś cudownego. Trudne do opisania. Przepiękny zapach, kolor, wygląd. Coś niesamowitego. Nagroda, która jest w górze, czeka na ciebie. List do Hebrajczyków 12:2 mówił o tym, że, co czytałem wcześniej, patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. To jest niezwykle ważne, dlatego że On jest nie tylko sprawcą naszej wiary, ale On jest tym, który wszystko zawsze doprowadzi do końca. Gdy mówimy o naszym Bogu, gdy mówimy o tym, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, to ta jedna cecha jest niezwykle ważna. Bóg nigdy i nigdzie nie powiedział do nikogo z nas: dobra, coś się nauczyłeś, to teraz sobie poradzisz jakoś, ja idę dalej, a ty sobie jakoś radź. Jakoś będzie. Nigdzie nie mamy czegoś takiego. I nigdy do nikogo, jestem o tym przekonany, Bóg tak nie powie, ani nie powiedział. Bo On zawsze jest blisko. To my czasami się szamotamy w tym wszystkim, zmagamy. A bardzo często świadczy to o tym, że po prostu nie patrzę na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I tak bardzo zaplątałem się w to wszystko, że może nawet trudno mi jest podnieść wzrok i zobaczyć tego, który zawsze czeka z wyciągniętymi rękami. Czeka na ciebie i na mnie. On się nigdy nie oddala. On zawsze chce być blisko. Ktoś powiedział, że jeżeli tak naprawdę dzisiaj nie słyszysz Jego głosu, to nie dlatego, że On odszedł, ale to dlatego, że ty jesteś za daleko, żeby nie usłyszeć. I to jest prawda. To zawsze my, pełni takiej dumy i buty, odwracamy się na pięcie i odchodzimy. Tak poradzę sobie sam. Bardzo często kończy się to porażką. W duchowym życiu myślę zawsze. Dlatego, że Bóg dał nam wspaniałe zapewnienie, że On będzie z nami i utwierdzi nas do końca. Tak ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli do dnia, w którym nastanie koniec. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w nas co? I chcenie, i wykonanie. Listu do Filipian. I wreszcie listu do Tesaloniczan. Znany fragment. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Tu nie ma nigdzie powiedziane, że ja czy my. Ale On. Ten, który jest wszystkim we wszystkim. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, że w tym wszystkim to święty Bóg mówi, że ja dokonam tego wszystkiego. Że to ja będę z tobą. Że to ja będę cię prowadził. Że to ja pokażę ci. I On mówi ciągle o swojej osobie. A wiemy, że gdy Bóg mówi o sobie, to wtedy to jest zapewnienie. Gwarancja. Jak nieusuwalna pieczęć, która jest gwarantem wszystkiego. Więc jeśli kiedykolwiek dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc będziesz czuł, że twoje ręce opadają, to przypomnij sobie fragment z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Dlatego opadły ręce i omdlałe kolana, znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Bóg nie chce, abyśmy byli kalekami w życiu. W życiu codziennym, w życiu duchowym. Nie chce tego. Bóg chce, abyśmy byli pełni siły. I Bóg wcale nie mówi o tym, ile mamy lat, jak się czujemy fizycznie. Ale mówi o czymś, co jest wieczne. Mówi o czymś, co trwa na wieki, co się nie kończy. Coś, co jest naszym udziałem, albo może być twoim udziałem. Jeżeli dzisiaj nie popatrzyłeś jeszcze w Boże oblicze, to chcę Cię zachęcić, patrz na Jezusa. Jeżeli dzisiaj w swoim życiu duchowym poplątałeś się w tym wszystkim, to chcę Cię zachęcić, patrz na Jezusa. Nie szukaj gdzie indziej, ale popatrz na Jezusa. On na pewno nie odwróci swojej twarzy. On na pewno będzie chciał patrzeć Ci prosto w oczy. On na pewno będzie chciał usłyszeć Twój głos i nigdy nie jest za daleko. Patrzmy na Jezusa. Jeżeli my w swoim życiu nie ustalimy właściwych priorytetów, to świat, który jest wokoło, ustali je za nas. I pociągnie. I będzie nam narzucał wiele rzeczy. I będziemy musieli się dostosować w końcu, chcąc czy nie chcąc. Jeżeli jasno nie ustawimy swoich priorytetów. Jeżeli jasno się nie określimy. Pan Jezus wiedział bardzo dokładnie, jaki jest Jego cel. Jeżeli mamy patrzeć na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, to musimy powiedzieć sobie parę rzeczy, które dotyczą Jego osoby. Nie powiemy o wszystkich, bo nie mamy na to czasu. Ale Pan Jezus wiedział dokładnie, jaki był Jego cel. Jaki był to cel? Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jaki był Boży cel? Pana Jezusa cel? Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czyli kogo? Wszystkich. Bez wyjątku. Bez względu na pochodzenie, kolor skóry, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status majątkowy. Gdyż wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam Bożej chwały. A więc Bóg przyszedł po to, aby szukać i zbawić, co zginęło. Wiemy, że w Ewangelii Łukasza, ale to tylko powiem, dobrze o tym wiecie, mamy do czynienia z trzema zgubionymi rzeczami. I to jest ewangelista Łukasz tylko o tym wspomina, jak dobrze wiecie, gdzie indziej nie trzeba szukać. W 15 rozdziale jest mowa o tym, o zgubionej owcy i ta zgubiona owca została jakby zagubiona z powodu okoliczności, które się zrodziły. Tak bardzo krótko. Dalej mamy zgubioną monetę, która została zgubiona zupełnie przez przypadek. No po prostu. I wreszcie jest syn, który się zgubił z wyboru. Są trzy różne historie, ale wszystko łączy jedna rzecz. Te rzeczy osoby potrzebowały odnalezienia. Potrzebowały, aby tak naprawdę zostały znalezione. Dlatego ważnym jest to, co pokazuje nam Pan Jezus, abyśmy ustalili priorytety i ustalili własny cel. Czego tak naprawdę w swoim życiu chcę? Do czego tak naprawdę dążę? Jakim chcę, żeby tak naprawdę było moje życie? To jest, myślę, uczciwa odpowiedź na uczciwie postawione pytanie. I po drugie, Pan Jezus ustalił swoje priorytety na podstawie celu, który był ustalony na początku, o którym przed chwilą mówiliśmy. Przede wszystkim Pan Jezus, Jego głównym priorytetem było to, żeby mieć społeczność ze swoim Ojcem. I między innymi czytamy, a wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. A więc Jego priorytetem było to, aby mieć społeczność z Ojcem. Po drugie, Pan Jezus ustalił swój priorytet, koncentrując się na wąskiej grupie uczniów. Bo tak możemy powiedzieć, prawda? Skoncentrował swoją uwagę na tych, którzy później mieli iść dalej. Mieli zrobić następny krok. My czasami w swoim życiu, jak to się mówi, łapiemy wszystkie sroki za ogon, tak? I chcemy robić tysiące rzeczy i z tych tysiące właściwie nie wychodzi żadna. Pan Jezus pokazuje inną drogę, abyśmy się skupiali w swoim życiu na czymś i do tego dokładali swoje wszelkie umiejętności, znaleźli swoje miejsce i w tym zaczęli się realizować, zamiast szukać tego, co nie potrafię robić. Wypalać się i być zniechęconym. Ale potrzebujemy patrzeć na Jezusa. I trzeci priorytet, który ustalił Pan Jezus na podstawie swojego celu, jakim było zbawienie ludzi, to tym priorytetem jest szukanie zgubionych. Służba tym zgubionym. To, co powiedzieliśmy. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czy mamy takich wokoło siebie? Z pewnością znajdzie się ich wielu. Wielu tych, którzy potrzebują Chrystusa, a my możemy dać im coś więcej. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie i że musi być zabity i trzeciego dnia zbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Wtedy usłyszał te bardzo mocne słowa, ale to jest trzecia rzecz, którą Pan Jezus nam pokazuje. Możemy patrzeć i słuchać ludzi wokoło. Możemy to robić całe nasze życie. Ale Słowo Boże dzisiaj zachęca nas do jednego. Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Amen.